Za 4 godziny wejdą w życie kolejne cła Stanów Zjednoczonych na Chiny. Donald Trump nie ma litości. Jest szansa na wznowienie wydobycia w części kopalni Rydultowy, gdzie latem ubiegłego roku doszło do silnych wstrząsów. W faktach zbieraliśmy również rady dla maturzystów. Do egzaminu dojrzałości pozostało 25 dni. O północy czasu waszyngtońskiego, czyli 6 rano w Polsce, wejdą w życie dodatkowe 50% cła amerykańskie na Chiny. To oznacza łącznie z nałożonymi wcześniej cłami aż 104% taryfy na towary z Chin. Informuje z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
Chiny nie dotrzymały ustalonego przez prezydenta Donalda Trumpa terminu do południa czasu wschodniego na usunięcie taryf odwetowych, dlatego Stany Zjednoczone wprowadzają kolejne taryfy. Chiny podkreślają, że nie dadzą się zastraszyć i będą reagować na następne decyzje Waszyngtonu. Skręca się zatem wojna handlowa między USA a Chinami. Myślę, że kilku dużych partnerów handlowych bardzo szybko zawrze z nami umowy, powiedział tymczasem sekretarz skarbu USA. Donald Trump twierdzi, że wielu partnerów chce szybko dojść do porozumienia w sprawie ceł. Trwa zatem próba sił, a tu w Waszyngtonie odliczanie do północy.
W stolicy USA teraz tuż po 20. Chorwacja planuje zwiększyć wydatki na obronność do 3% PKB do 2030 roku. Ogłosił to we wtorek chorwacki minister obrony podczas otwarcia Adriatyckiej Konferencji Wojskowej i Lotniczej w Zagrzebiu. Obecnie wydatki Chorwacji wynoszą 2% PKB z planem wzrostu do 2,5% w 2027 roku. Dyplomata mówił, że kraj intensywnie rozwija własny sektor obrony, współpracując z sojusznikami i wspierając lokalne firmy w rozwijaniu nowych technologii. Ożywienie debaty na temat bezpieczeństwa na Bałkanach przyniosły niedawne porozumienie wojskowe Chorwacji z Albanią i Kosowem oraz Serbii z Węgrami, co skomentowano jako początek nowego wyścigu zbrojeń w regionie.
Aktualny obraz faktów.
Jest szansa na wznowienie wydobycia w części kopalni Rydultowy, gdzie latem ubiegłego roku doszło do silnych wstrząsów. Po nich przez 9 miesięcy ten rejon był zamknięty. Teraz Wyższy Urząd Górniczy zgadza się na rozpoczęcie tam prac. Kiedy wydobycie może tam być wznowione? Odpowiedzi na to pytanie szukał reporter RMF FM Marcin Buczek.
To może nastąpić najprawdopodobniej dopiero jesienią tego roku, ale przez najbliższe miesiące w tym rejonie trzeba wykonać szereg innych prac. Przede wszystkim konieczne jest naprawienie podziemnych szkód wyrządzonych po ubiegłorocznych wstrząsach. Potem rozpocznie się drążenie ponad 2 kilometrów podziemnych wyrobisk. Poza tym po lipcowych wstrząsach ze względów bezpieczeństwa postanowiono zmienić kierunek transportowania wydobywanego węgla z ruchu Rydultowy do sąsiedniego ruchu Marcel. I to również wymaga przeprowadzenia odpowiednich podziemnych prac.
Wiosenne zmiany w PKP Intercity. Od wtorku pociągiem do wielu polskich miast dojedziemy szybciej i zaoszczędzimy cenne minuty. Na przykład z Warszawy Centralnej do Wrocławia dotrzemy w 3 godziny 29 minut, to o 5 minut krócej. Natomiast podróż ze stolicy do Zakopanego potrwa niecałe 4,5 godziny.
Te przejazdy pociągami rzeczywiście są dużo bardziej komfortowe niż kiedyś. No to jest lepsza opcja niż samochodem.
Dobra informacja, akurat ja do Wrocławia, więc przyznam się szczerze, że to jest zawsze dobra informacja i podążamy we właściwym kierunku.
Słyszałem takie głosy, że być może tych opóźnień wciąż jest za dużo.
Wie pan, opóźnienia były, są i będą. Nie żyjemy w Japonii. Przynajmniej na razie.
Uwielbiam jeździć pociągami. Mój ulubiony środek transportu. Teraz na przykład jadę do Białegostoku i zamiast ponad 2 godzin będę jechać niecałe 2 godziny. Super.
Z pasażerami na dworcu centralnym w Warszawie rozmawiał nasz reporter Jakub Rybski. Już tylko albo aż 25 dni zostało do początku maturalnego maratonu. Dużo czy mało? Czego w tym czasie można się jeszcze nauczyć? Na przykład z języka angielskiego? Pytaliśmy o to Dorotę Suchacz, anglistkę z 2. Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.
W tej chwili to już nie czas na uczenie się nowych regułek, ale raczej na utrwalenie tego wszystkiego, co już wiemy. Raczej tak kompleksowo w odniesieniu do typowych zadań maturalnych.
Co jest takiego, co zawsze się pojawia na maturze?
Na pewno, jeżeli chodzi o egzamin ustny, zawsze będzie rozmowa, zawsze będzie opis obrazka, zawsze będą pytania do wyboru, do podjęcia, uargumentowania tego, co wybieramy. Jeżeli chodzi o egzamin pisemny, to na pewno zawsze pojawi się relacjonowanie wypowiedzi, co jest istotne, czyli warto sobie zerknąć na te formy wyrażania przeszłości. Warto również zwrócić uwagę na typowe takie parafrazy, gdzie na przykład mamy elementy strony biernej, mowy zależnej.
Na co jeszcze poświęcić czas w ostatnich tygodniach przed maturą? Sprawdźcie w specjalnym raporcie Matura 2025 na rmf24.pl. Teraz w Faktach przypominamy poranną rozmowę RMF FM o nowo powstałą komisję. Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa Piotra Zgorzelskiego, wicemarszałka Sejmu z PSL.
Pan jest już odpowiednio entuzjastycznie nastawiony. To zmieni wszystko. Polacy zaczną cieszyć się, uśmiechać. I
ironia i sarkazm jednocześnie przebija przez pytanie pana redaktora. Tym bardziej teraz pan to potwierdził tym dobrotliwym nie, a skąd. Powiem szczerze, że tak naprawdę jeszcze nie jestem, że tak powiem, wdrożony w to, czym ta komisja się ma zajmować, bo to jest świeży temat. Prawdopodobnie chodzi o to, aby zbadano...
Mechanizm represji wobec aktywistów w latach 2015-2020.
No to już jest wszystko jasne. Chodzi o to, żeby wobec tych ludzi, którzy protestowali, którzy bardzo mocno angażowali się w to, że poprzednia władza łamała zasady demokracji, w ogóle filary współczesnego świata, żeby po prostu sprawdzić, zbadać, bo przecież nie przesądzać, czy były łamane prawa człowieka i czy stosowano wobec nich represje. Dla mnie to jest w ten sposób...
Co to robić, jeśli nie będzie się na przykład konsekwencji wyciągać wobec funkcjonariuszy? To trochę wygląda tak, jakby znowu trzeba było zaatakować PiS, okej, ale za to funkcjonariuszy już nie, bo nie wiadomo,
zobaczymy, panie redaktorze, bo prawdopodobnie, jeżeli ta komisja zacznie działać, to z pewnością przedstawi agendę swoich prac i wtedy będziemy pewnie mogli więcej na ten temat powiedzieć.
Ale już zapowiedziano, że nie będzie konsekwencji wobec funkcjonariuszy.
Zobaczymy, jaka będzie agenda działalności, no bo przecież rozumiem, że nie będzie ta komisja powołana po to, żeby mielić powietrze.
Nie, bo ja mam takie wrażenie, jak się przyglądam, że są kolejne komisje i nic z nich nie
wynika. Prawdopodobnie, tutaj chodzi o to, o czym powiedziałem wcześniej, jeżeli tak istotnie jest, to warto sprawdzić, czy wobec ludzi, którzy demonstrowali w imię demokracji, nie były łamane prawa człowieka.
A dlaczego dopiero półtora roku po wyborach?
Nie jestem ministrem sprawiedliwości, pewnie pan to wie, panie redaktorze.
Nie, tak domyślam się.
Więc zauważyłem. Myślę, że do pana ministra Bodnara to pytanie jest bardziej. Może dlatego, że minister Bodnar i jego ekipa, która weszła do resortu i naprawdę ma dużo do zrobienia, uznała, że w ten moment jest odpowiedni.
A może dlatego, że się wybory prezydenckie zbliżają i trzeba zmobilizować aktywistów.
To jest pana teza. Ja
się pytam, to nie jest moja teza.
To jest pana teza. Ja uważam, że nastąpiło to w tym momencie, który minister Bodnar uda zastosować.
A czy to od tego jakoś Polakom się polepszy? Będzie lepiej? Tak bym powiedział. Takie pytanie oczywiście. Czy naszym słuchaczom będzie lepiej od tego, że będzie nowa komisja i będzie co puszczać
panie telewizję? Panie redaktorze, oczywiście też rozumiem istotę pana pytania, że pyta się pan, czy Polakom się poprawi życie od tej komisji. Od wielu innych spraw także się życie nie poprawi, ale przecież my nie jesteśmy istotami, które tylko patrzą na to na
jest
wymiar...
Jest przekonany, panie marszałku, że tłumy Polaków, naprawdę te miliony naszych słuchaczy, też inne, czekają na nową komisję.
Nie jestem ani rzecznikiem, ani ambasadorem tej komisji. Staram się iść środkiem drogi i pokazać istotę, dla której warto, aby ta komisja rozpoczęła pracę. Nie będąc jakimś wyjątkowym entuzjastą, bo dopiero dzisiaj właśnie rozkminiliśmy, o co chodzi.
Dobrze, panie ministrze, panie marszałku, przepraszam.
Dziękuję za awans, proszę o podwyżkę.
Panie marszałku, przepraszam, będzie czekoladowy uśmiechnięty chrobry w Warszawie?
I znów sarkazm, panie redaktorze.
Nie, pytam się dlatego, że długo nie było żadnych obchodów, poza oczywiście wspólnym posiedzeniem Sejmu i Senatu w Gnieźnie, a teraz nagle słyszymy, że kancelaria premiera na polecenie Donalda Tuska przygotowuje jakieś obchody. Pan coś słyszał?
Ja jestem bardzo przywiązany do tej idei, którą pan wymienił w drugim punkcie swojego pytania. Wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu wraz z panem prezydentem i panem premierem, to jest ważne wydarzenie na milenium koronacji Bolesława Chrobrego i jego syna Mieszka Lamberta.
Ale
Mieszka
Polacy
Lamberta.
Nie będą masowo uczestniczyć we wspólnym posiedzeniu.
Czemu nie? A przecież będzie to transmitowane i kto będzie chciał uczestniczyć, kto będzie chciał, to będzie mógł obejrzeć, kto będzie chciał, to z pewnością będzie mógł do Gniezna przyjechać, bo obchody są bardzo bogate. I tutaj akurat bym nie drwił, panie redaktorze, z tego.
Ale ja się pytam o Warszawę. Czy słyszał pan o obchodach przygotowywanych przez kancelarię premiera w Warszawie?
Nie, nie słyszałem.
Nic pan nie słyszał?
Nie słyszałem. No, jestem, tak jak powiedziałem, przywiązany. Pani senator Halina Bieda przygotowała projekt uchwały Senatu. Konsultowaliśmy to u mnie z parlamentarzystami z Sejmu i cieszymy się, że będziemy mogli podjąć wspólną uchwałę Sejmu i Senatu. Cieszymy się, że głos zabierze pan prezydent, że w ten sposób najwyższe władze Rzeczypospolitej uczczą ten bardzo ważny moment historyczny.
Rzeczpospolita informuje dzisiaj, że jest taka decyzja. Pan Jan Grabiec, szef kancelarii premiera, mówi, że to będzie niespodzianka. Więc czy to jest niespodzianka także dla koalicjantów? Donald Tusk wydał polecenie, ale zapomniał was o tym poinformować?
Panie redaktorze, jeżeli to jest jakiś pomysł, który powstał wczoraj, no to powiedzmy sobie szczerze...
Podobno tydzień temu.
No to dzisiaj jest posiedzenie rządu i z pewnością, jeżeli to nie jest jakiś fake news, tylko to jest prawda, no to moim zdaniem pan premier na posiedzeniu rządu po prostu...
Dlaczego tak późno? Znaczy, ja rozumiem, jest wspólne posiedzenie, fantastycznie, ale dlaczego nie macie pomysłu ale na to, jak prowadzić politykę historyczną w ważnych wydarzeniach?
Kiedy ja mówię o czymś, co jest, to pan bardziej się przywiązuje do czegoś, o czym jeszcze nic nie wiemy.
Nie, pytam się, nie, znaczy nie wiemy, bo nic nie, nie wiemy, było przygotowane.
A jak ja chcę trzeci raz zacząć o wspólnym posiedzeniu Sejmu i Senatu na milenium, to pana to nie interesuje.
Bo ja panu mówię, że większość Polaków nie będzie uczestniczyć we wspólnym posiedzeniu. Może obejrzeć w telewizji, będzie, ale ci, którzy nie mają telewizji, tak jak ja, nie obejrzą w telewizji.
I stawia pan tezę, że większość Polaków nie będzie uczestniczyła w tym posiedzeniu, a będzie uczestniczyła w posiedzeniu czy w evencie pana premiera, tak?
Nie. Stawiam pytanie, dlaczego nie ma żadnych dużych eventów w Krakowie, w Warszawie, w Poznaniu, we Wrocławiu, na jednak bardzo istotną dla Polski rocznicę. Dlaczego nie ma polityki historycznej? O to
pyta pan współorganizatora uroczystości, która będzie. Dlaczego nie ma innych uroczystości? No, może to jest pytanie niekoniecznie do mnie.
Panie marszałku, rozumiem, że nie chce pan pogrążać kolegów. To ja mam dla pana kulę złotą, znaczy szklaną. Sobie wylosuje pan dwa pytania od naszych słuchaczy, którzy bardzo czekają na ten moment. Jedno i drugie. Bardzo proszę, ja was wezmę kulę. O, właśnie, bardzo dziękuję.
Panu oddać te karteczki?
Nie, pan odczytuje pierwsze pytanie. Jeszcze zdążymy odczytać na antenie radia RMF FM. A to będzie pytanie o... Pan marszałek musi poprawić okulary.
Dlaczego tak późno zareagował pan podczas starcia Jarosława Kaczyńskiego z Romanem Giertychem, pozwalając na rozwój sytuacji? Otóż sytuacja wyglądała w ten sposób, że pan Roman Giertych uzyskał ode mnie zgodę na zabranie głosu. I on do mównicy podchodząc miał prawo wypowiedzieć się, ponieważ został zaatakowany przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego werbalnie, ponieważ usłyszał, że jest sadystą i tak dalej, i tak dalej.
Tak,
prawda?
No, nic miłego nie usłyszał, to z całą pewnością.
Więc po zabraniu głosu okazało się, że pan Roman Giertych nie ma możliwości wypowiedzi do końca, ponieważ zbiegł się tłum, można powiedzieć, polityków...
Pan obawiał się pan czegoś, że tam się do czegoś dojdzie?
Ja, panie redaktorze, byłem bardzo blisko całej tej sytuacji. Byłem, nie to, że się obawiałem, byłem więcej niż pewny, że gdybym nie zarządził przerwy i skutecznie poprosił pana Romana Giertycha, żeby opuścił mównicę, mogłoby dojść do przekroczenia granicy nieprzekraczalnej w polskim Sejmie.
Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, wicemarszałka Sejmu z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Piotra Zgorzelskiego. Całej rozmowy możecie posłuchać w internecie. Mamy ją na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.